Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How. Ubiegłotygodniowy podcast miał być ostatni w serii klasycznych podcastów i od tego tygodnia zamierzałem przedstawiać kolejne rozdziały napisanej przez klinicystów Centralnego Szpitala Klinicznego monografii. Ale przesuń mnie wszystko o tydzień. Z niewielkim opóźnieniem dziś zajmiemy się właśnie zakończonym Kongresem Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W dniach 29 czerwca, 1 lipca, a zatem wczoraj, w formie hybrydowej odbywał się on we Florencji. Koniecznie obejrzyjcie Państwo intro z tego kongresu. Film znajduje się na stronie internetowej kongresu. W transkrypcie będzie link. W studiu obecnych było prawie połowę wykładowców i prowadzących sesję, a pozostali, jak i cała widownia, obecna była wirtualnie. 165 euro, bez kosztów podróży, ale i bez zalet osobistego pobytu we Florencji. No, uważam, że zdecydowanie było warto. Koledzy wprawdzie przysyłali mi zdjęcia kopuły Il Duomo Filippo Brunelleschiego, no i na pierwszym planie były kieliszki, częściowo wypełnione, no pewnie winem. No trudno, następnym razem. A w niewydolności serca zachodzą niezwykle dynamiczne zmiany i nadal oczekujemy na pełną wersję wytycznych. Ukażą się, jak Państwo wiecie, podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w ostatnich dniach sierpnia bieżącego roku. Na Kongresie Niewydolności Serca można było jedynie spojrzeć na zasadnicze elementy tych wytycznych i to w ograniczonej formie. Złote lata niewydolności serca trwały od 1986 roku, od publikacji badania WeHeft oraz konsensus. W odstępie 1-2 lat ukazało się łącznie 30 kluczowych publikacji wyników badań, które zrewolucjonizowały leczenie niewydolności serca i co najważniejsze, kilkukrotnie, kilkaset procent zredukowały śmiertelność naszych pacjentów. W 2016 roku ukazały się wytyczne obejmujące zasadnicze elementy klasycznego leczenia: diuretyk, beta-adrenolityk, inhibitor konwertazy lub sartan oraz antagonista aldosteronu. I głównym autorem, jak Państwo pamiętacie, był pan profesor Piotr Ponikowski. Tym ostatnim badaniem z serii był Emphasis, właśnie z eplerenonem w 2011 roku. Po 4-letniej przerwie, wypełnionej rozczarowującymi próbami badania nowych leków i wprowadzania do praktyki klinicznej, John McMurray opublikował wyniki badania Paradigm HF, wskazującego na sukces nowej koncepcji farmakoterapii opartej o sacubitril valsartan. No i znowu mieliśmy 4-letni okres przerwy w kluczowych publikacjach pozytywnych wyników nowych badań. No i od 2019 roku, w zasadzie od końca sierpnia, początku września, tak naprawdę 1 września, nastąpił istny deszcz nowych badań, łącznie 6 z 4 nowymi grupami leków. Flozyny, kompleks żelaza z karboksymaltozą, omecamtiv mecarbil oraz vericiguat. Wszystkie istotnie zmniejszają albo ryzyko powikłań niewydolności serca, hospitalizacji lub redukują śmiertelność bądź oba te elementy jednocześnie. O wszystkich wspominałem już w podcaście Cardio Know-How. Teraz wiemy, że wszystkie trafią do rekomendowanych leków, rekomendowanych przez wytyczne europejskiego i jednocześnie zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Najwyżej trafiły flozyny. Wszyscy eksperci zgodnie podkreślali inicjację leczenia niewydolności serca składającą się z 4 fundamentów. Beta-adrenolityk, ARNI lub inhibitor konwertazy lub sartan, antagonista aldosteronu oraz flozyna oraz naturalnie diuretyk. Flozyny wysoką pozycję zawdzięczają ich wielu zaletom. Mówiliśmy o tym niedawno, ale przytoczę tu zdanie ekspertów właśnie zakończonego kongresu. Skuteczność w redukcji śmiertelności i hospitalizacji, prostota stosowania bez konieczności modyfikacji dawki, brak interakcji z innymi lekami, bezpieczeństwo. Przewijało się to niemal w każdej sesji. Absolutnie kluczowe jest to, aby jak najwcześniej włączać odpowiednie rodzaje i dawki leków. Andrew Coates podkreślał, że jeśli nie dokonamy tego jeszcze podczas pobytu pacjenta w szpitalu, to nie możemy się spodziewać, że powyższy schemat zostanie wdrożony ambulatoryjnie. To jest jedna z najważniejszych zmian aktualnych wytycznych. Natychmiast, bezzwłocznie, pełne dawki leków. Nie liczyć na to, że ktoś za nas to zrobi. Włączenie leków bez opóźnień przekłada się na uratowanych pacjentów i taką kalkulację, sporą liczbę, jak obliczał Andrew Coates, przedstawił przewodniczący Asocjacji Niewydolności Serca Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nie miejmy złudzeń, że lekarz w ambulatorium wykona to za nas. Nawet oczekiwanie stopniowego zwiększania dawek klasycznych leków nie jest przecież realizowane w praktyce, a co dopiero wprowadzanie nowych substancji. Ostatnio opublikowano dane amerykańskie, jednoznacznie wskazując, że sytuacja znacznie się pogorszyła podczas pandemii. Wprowadzenie teleporad kilkukrotnie zmniejszyło jakąkolwiek zmianę farmakoterapii. Najłatwiej jest podtrzymać stare zalecenia leków, wysokości ich dawek. I tak wygląda dziś opieka ambulatoryjna w wielu krajach. Osobiście uważam, że ma to znaczny wpływ na obserwowany przecież bardzo dramatyczny wzrost śmiertelności. Wprowadzenie kolejnych trzech nowych cząsteczek wymaga już postawienia powyższych fundamentów i jest podstawą indywidualizacji farmakoterapii. Ta indywidualizacja zależy od etiologii niewydolności serca, chorób współistniejących oraz obrazu klinicznego, częstości rodzaju rytmu serca, wysokości ciśnienia tętniczego oraz innych aspektów, tzw. profilu fizjologicznego. Na przykład żelazo ustawione zostało wysoko w hierarchii rekomendowanych leków. Bardzo silny jest tu element pojedynczego lub dwukrotnego podania leku dożylnie, praktycznie bez potrzeby podawania kolejnych dawek. Jest to tak odmienne od koncepcji codziennego przyjmowania tabletki. Po drugie, znacznie poprawia się jakość życia. Jest to najsilniej wyrażony efekt działania kompleksu żelaza z karboksymaltozą w odniesieniu do wszystkich nowo wprowadzanych leków. Po trzecie, z analiz farmakoekonomicznych wyników badania AFIM-AHF redukcja kosztów leczenia jest widoczna we wszystkich czterech analizowanych krajach. Analizowano to w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Włoszech. A zatem niezależnie od modelu finansowania opieki zdrowotnej. Inny przykład indywidualizacji leczenia to połączenie leku znacznie obniżającego ciśnienie, jakim są na przykład ARNI, z lekiem poprawiającym kurczliwość mięśnia. Omecamtiv mecarbil na przykład. Oczekujemy tu działania synergistycznego, a także uzyskania czystej możliwości podawania leku obniżającego ciśnienie u pacjentów z niewydolnością serca, którzy nierzadko mają to ciśnienie wyjściowo już bardzo niskie. Kongres był przykładem znakomitej organizacji i profesjonalnej edukacji medycznej. Jeden z chairmanów miał zadanie analizowanie napływających czatem pytań i ich redakcji w końcu każdej sesji. Pytań było dużo. Bardzo łatwo było je można zadać. To było rzeczywiście unikalne doświadczenie móc podyskutować z tak znakomitymi wykładowcami. Czasem prowadzący sesje zadawali sami pytania i te okazywały się być najtrudniejsze. Pytanie, które sprawiło najwięcej kłopotu, postawiła Beacon Boscourt, Baylor College of Medicine, Houston. Które leki można czy należy włączać u pacjentów z niewydolnością serca, którzy mają wyjściowo GFR poniżej 20? Udzielając odpowiedzi, eksperci przypominali, że kryterium dolnej granicy GFR dla włączenia różnych leków sięgało powyżej tej granicy. Na przykład dla Flozen w DAPA-HF wynosiło 30, DAPA-CKD 25, dla empagliflozyny Emperor Reduced nawet 20, dla substancji vericiguat w badaniu Victoria jeszcze niżej 15 ml na minutę. Profesor Piotr Ponikowski zwrócił uwagę na fakt, że w badaniu kompleksu żelaza i karboksymaltozy w AFIRM-HF kryterium GFR w ogóle nie było brane pod uwagę i w zasadzie wykluczano jedynie chorych, u których już przeprowadzono dializoterapię lub się ją aktualnie przeprowadza, bądź planuje się ją wdrożyć w ciągu najbliższego półrocza. Może warto omówić to zagadnienie osobno. Planujemy debatę 5 lipca z udziałem pana profesora Piotra Ponikowskiego oraz profesor Ewy Jankowskiej w ramach multimedialnej platformy edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To znakomite forum do tego typu analiz. Wrócimy także do tego zagadnienia w ramach naszych wrześniowych podcastów. Inne pytanie. Jak leczyć klinicznie jawną niewydolność serca, gdy zachowana jest funkcja skurczowa lewej komory, tak zwany HFPEF? Mówiliśmy o tym wcześniej w ramach naszych podcastów. Niewiele uległo zmianie. Poza diuretykiem, raczej antagonista aldosteronu, sartan i najprawdopodobniej flozyna. To ta grupa leków, flozyny, które mają największy potencjał pozostania pierwszą skuteczną grupą leków w historii medycyny dla tej grupy pacjentów. To cytat z dyskusji na kongresie we Florencji. Inna kwestia. A co z pacjentem, który ma frakcję wyrzutową lewej komory 46%, ale nie ma żadnych objawów klinicznych? Podnoszono wiele tematów w tej dyskusji. Czy pacjent naprawdę nie ma objawów klinicznych niewydolności serca? Może pojawią się one w niedalekiej przyszłości? Może warto sprawdzić NT-proBNP, peptydy natriuretyczne? No, SALT Prevention wskazywało na zasadność włączenia inhibitorów konwertazy, choć trzeba przypomnieć, że w tym badaniu kwalifikowano chorych z bezobjawową frakcją wyrzutową niższą od 35%. A może warto inicjować poszukiwanie przyczyn obniżonej frakcji wyrzutowej, na przykład nieinwazyjna diagnostyka niedokrwienia. Stefan Anker dodał: aktywność fizyczną, prozdrowotny styl życia oraz leczenie chorób współistniejących. No i zauważono także klasyczne zalecenie dla nowej kategorii. Od 2016 roku jest to kategoria zupełnie nowa. HFMRAF. Z frakcją wyrzutową 40-50% i temu poświęcona była oddzielna sesja. To może też warto poruszyć podczas naszej poniedziałkowej debaty 5 lipca. Zapraszam na ptcardio.pl. A gdy w toku leczenia frakcja wyrzutowa wzrośnie i pacjent przejdzie z kategorii HF-REF, tej klasycznej obniżonej frakcji wyrzutowej, do kategorii HF-PEF z utrzymaną dobrą frakcją wyrzutową? No, absolutnie nie odstawiać włączonych leków. Nie ma wskazań, by eskalować farmakoterapię, ale zdecydowanie nie można leków odstawiać. No i na koniec rzut oka na przygotowywane także wytyczne amerykańskie postępowania w niewydolności serca, podobnie jak wytyczne europejskie. Ale Bikem Boskurt odpowiedziała na to pytanie postawione przez pana profesora Piotra Ponikowskiego, wskazując na zasadność włączenia bezzwłocznie czterech fundamentalnych grup: beta-adrenolityk, ARNI lub inhibitor konwertazy lub sartan, antagonista aldosteronu oraz flozyna. I indywidualizacja zależna od etiologii, chorób współistniejących i profilu fizjologicznego. Podkreślając zarazem, że to moja osobista, jej osobista opinia, jak czynią to wszyscy eksperci znający niemal ostateczny tekst wytycznych, ale objęci całkowitym embargiem na uchylanie choć rąbka tajemnicy. Tym ciekawsza będzie dla nas jesień. No i osobista uwaga. Co angażuje mnie ostatnio większość czasu? Badanie obserwacyjne niewydolności serca w ramach Platformy Naukowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ubiegłym tygodniu zapraszałem Państwa do udziału, mówiąc o potencjalnych korzyściach. Udział we wspólnym badaniu, wspólnych publikacjach, naturalnie poza niewątpliwymi zaletami płynącymi z wieloośrodkowej współpracy. A jak to wygląda dziś w praktyce? Spójrzmy na wyniki rejestru sprzed 10 lat. Dane klinicznie 2000 chorych z roczną obserwacją. Poza elementem edukacyjnym 29 wspólnych publikacji w gronie 45 polskich autorów prac. Łączny impact faktor tych publikacji 130. I czego się dowiedziałem 2 dni temu? Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za 2020 rok. Odbierzemy ją wspólnie w Poznaniu, głównie z warszawskimi współpracownikami, podczas kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jestem z tego bardzo dumny, reprezentując, rzecz jasna, większą grupę badaczy. Prawie 100. Już ponad 40 polskich ośrodków zgłosiło się do realizacji tego badania rejestrowego. Szczególnie zapraszamy dziś ośrodki, które nie dysponują ani pracownią hemodynamiki, ani kardiochirurgią, ponieważ bardzo nam zależy na uzyskaniu prawdziwego obrazu niewydolności serca. Stąd gorąca prośba o zgłaszanie wszystkich tego typu jednostek. To one leczą gro pacjentów z niewydolnością serca. Poza oddziałami paradniami kardiologicznymi szczególne zaproszenie kieruje do oddziałów internistycznych, poradni POZ, gabinetów lekarskich. Może nasi rezydenci pomogą nam zebrać dane z miejsc, gdzie odbywają się staże. należy zapytać oczywiście szefa. Każdy oddział może mieć także dwa ośrodki. Jeden dla pacjentów hospitalizowanych, a drugi dla pacjentów ambulatoryjnych. Bardzo Państwa proszę o włączenie się, bo jest jeszcze na to czas. Zasadniczy cel to uzyskać możliwie wierny i aktualny obraz niewydolności serca. Dlatego ważna jest jedna kwestia. Proszę nie wprowadzać żadnych modyfikacji w zakresie diagnostyki ani terapii w odniesieniu do rutynowego realizowanego w Państwa ośrodku postępowania. Sprawozdawać tylko te elementy, które Państwo znacie. Tam, gdzie nie dysponujecie informacjami, wpisywać brak danych. To też bardzo ważna informacja. Zaczynamy tuż po publikacji nowych wytycznych niewydolności serca, a zatem na początku września 2021. Ankieta jest na stronie ns.tetecardio.pl. A co dziś czytamy? No, obiecałem klasykę. Tortilla Flat, John Steinbeck, 1935 rok. W przekładzie Jana Zakrzewskiego. To znakomity romans łotrzykowski, jak podają źródła, i portret kalifornijskiej prowincji. Znacie Państwo autora z powieści Grona Gniewu, uhonorowanej nagrodą Pulitzera, lub z powieści Myszy i ludzie, filmu czy książki. Oczywiście na początku książki. Tortilla Flat idealnie nadaje się do krótkiej wakacyjnej lektury. Moje wydanie ma ledwo 157 stron. Choć niektórych z nas może wyprowadzić z równowagi tekst. Teresina była dojrzałą, postawną kobietą, dobiegającą trzydziestki. Jej rodzicielka, wysuszony zabytek minionego pokolenia, zbliżała się do pięćdziesiątki. Oddaje to znakomitą narrację naszego klasyka i jego niezwykłe poczucie humoru. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, proszę na media społecznościowe kierować. Postaram się od września odpowiadać. A wiadomo, lipiec i sierpień spędzamy inaczej. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję tego podcastu, za promocję rejestru niewydolności serca, badania obserwacyjnego niewydolności serca oraz komentarz, choćby jednym słowem, aby inni mogli nas znaleźć. Dziękuję bardzo.